Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. Dziś rozmowa z panią Anną Bryłką, ekspertem, dyrektorem Konfederacji do Spraw Europejskich. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Porozmawiajmy wpierw o sprawach samej Konfederacji. Czy Grzegorz Braun pozostanie posłem waszej partii?
Tak, raczej tak. Wszystko na to wskazuje. Pan Grzegorz został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, natomiast cały czas pozostaje posłem Konfederacji i to się nie zmienia.
I będziecie chcieli w kolejnych wyborach jeszcze wystawiać pana Grzegorza Brauna?
Oj, to jest jeszcze odległa perspektywa. Na razie jesteśmy na etapie przygotowywania się do wyborów samorządowych, do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Także to jest jeszcze przed nami ta dyskusja.
To zapytam inaczej. Czy władze Konfederacji nie uważają, że Grzegorz Braun jednak wam ciąży?
Panie redaktorze, no każdy z posłów ma różny rodzaj swojej ekspresji, wyrażania swojego stanowiska. Pan Grzegorz ma taki sposób wyrażania swojej opinii. Oczywiście my tutaj skrytykowaliśmy jak najbardziej jego zachowanie w związku akurat z tą gaśnicą nieszczęsną. Natomiast no, pozostaje cały czas posłem, pełni mandat, został wybrany z okręgu rzeszowskiego i reprezentuje również swoich wyborców.
Jeśli mowa o Konfederacji, to chciałbym zapytać o sondaże. Dzisiejszy Ibris daje wam 6,3, ale wczorajszy Cobos daje wam 10%, a w przypadku zdecydowanych wyborców równacie się do trzeciej drogi, to jest 11,2%. No, widać, że tendencja jest wzrostowa.
Panie redaktorze, ja przyznam szczerze, że z wielką ostrożnością podchodzę do wszystkich sondaży, bo ostatni rok 2023 pokazał, że mieliśmy tą fluktuację naszych wyników sondażowych właściwie od 5 do 20%, nawet niektórych może nie było 20%, tak? Ale był sondaż powyżej 16%. Naprawdę nie mam żadnego zaufania do sondaży i tak naprawdę miarą naszego poparcia po prostu jest wynik wyborczy w kolejnych wyborach. Inaczej tego się po prostu w żaden sposób nie da sprawdzić. Dynamika polityczna jest, jak wszyscy nasi radiosłuchacze tutaj wiedzą, bardzo dynamiczna i naprawdę jest trudno przewidzieć, co się jeszcze może wydarzyć, co wpłynie na ten wynik, na tą decyzję wyborców właśnie w tym ostatnim, w ostatnich tygodniach i tak dalej.
Ale może pani dyrektor na wynik tych wzrostowych tendencji sondażowych wpływa to, że Krzysztof Bosak staje się trochę negocjatorem w obecnym sporze konstytucyjnym. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, nawołuje do takiego, no nie mówi tego wprost, okrągłego stołu, ale w sumie o to by chodziło, by zasiąść i przedyskutować kwestie konstytucyjne na nowo. No wydaje się, że jest to faktycznie w tym rozchwianym przez emocje polityczne sporze taki głos rozsądku.
Tak, to prawda. Wicemarszałek Bosak to nie jest nowy pomysł, który się pojawił, bo pan redaktor tutaj nawiązuje do resetu konstytucyjnego. My ten pomysł resetu konstytucyjnego zaproponowaliśmy w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, kiedy już mieliśmy pierwsze problemy, znaczy w ogóle już były problemy z tym, żeby wymiar sprawiedliwości działał tak jak należy, to znaczy ten konflikt między Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa. No dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, że są orzeczenia Sądu Najwyższego, które są uznawane i takie orzeczenia, które nie są uznawane, nawet jeśli chodzi o wydawane je przez tą samą Izbę. No i teraz faktem jest, że marszałek Bosak tutaj proponuje po prostu zresetowanie tej całej sytuacji i rozpoczęcie tego od nowa, to znaczy wybór na nowo właśnie członków Sądu Najwyższego, TK, KRS-u, najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości, dlatego że no niestety, ale ta sytuacja, którą mieliśmy w wymiarze sprawiedliwości, ten konflikt, ten klincz, może to jest lepsze słowo dla opisania tej sytuacji, no on niestety przeniósł się w tym momencie na poziom Sejmu. No bo za chwilę może się okazać, że druga strona będzie w ogóle kwestionować konstytucyjność obecnego Sejmu w związku z tym, że jedna strona uważa, że mandaty posłów Wąsika, Kamińskiego wygasły, a druga strona uważa, że nie wygasły. więc to może kwestionować konstytucyjność w ogóle Sejmu, ale też kwestionować wszystkie ustawy, które będą przez ten Sejm przyjmowane.
Czy ta sprawa...
Wchodzimy w gigantyczny klincz konstytucyjny, który po prostu może nas wprowadzić... No w taką sytuację, z której będzie bardzo, bardzo trudno wyjść.
Czy ta sprawa zbliża was do Prawa i Sprawiedliwości? Z jednej strony marszałek Krzysztof Bosak, jak powiedziałem, no chce być takim negocjatorem, stawia się trochę po środku, ale wydaje się, że ostatnio wasza krytyka pod względem, pod adresem koalicji zbliża was do Prawa i Sprawiedliwości. Czy jakieś potencjały koalicyjne w ten sposób się rodzą, czy to jest tylko takie bieżące zbliżenie na potrzeby danych spraw?
Panie redaktorze, my zawsze stoimy blisko prawdy i faktów i tego, co się dzieje. Po prostu stan faktyczny jest taki, że...
To jak każda partia polityczna, pani dyrektor. Nie spotkałem polityka, który nie powiedziałby, że jest blisko
panie
prawdy i spraw słusznych.
My od początku artykułujemy, że zarówno pan Wąsik, jak i pan Kamiński przekroczyli swoje uprawnienia i to jest podstawowa nasza niezgoda, jeśli chodzi o fakt, tak, między nami a PiS-em. Natomiast faktem jest, że pan prezydent ma prawo do tego, żeby skorzystać się z prawa łaski. No i z tego prawa łaski skorzystał. No i teraz okazuje się, że jest to kwestionowane. No i doszliśmy do takiej sytuacji, że opinie prawne stały się wiążącym prawem, a nie stan prawny, konstrukcja ustawy i tak dalej. I po prostu jesteśmy w klinczu prawnym.
A czy nie boicie się, no właśnie, pani mówi o sprawach ustrojowych, mówi pani o kryzysie podejmowania decyzji prawnych w Sejmie, a czy uważa pani, że uprawnioną tezą jest to, że jeśli teraz te klincze prawne zejdą do spraw cywilnych, do jakichś prostych spraw, takich, nie wiem, spadki, zasiedzenia, umowy. Czy takie ryzyko zupełnej anarchii państwa w tym momencie, czy to jest ryzyko pani zdaniem realne, czy to jest jednak trochę już za daleko idąca hipoteza, że te sprzeczne interpretacje orzeczeń mogą zejść niżej do poziomu zwykłego obywatela?
Oby tak się nie wydarzyło, natomiast tak jak pan redaktor powiedział, jest taka szansa i jest taka możliwość, że po prostu ktoś nie będzie uznawał wyroku w związku z tym, że on został wydany na podstawie ustawy, która została przyjęta przez niepełny skład Sejmu, no bo skład Sejmu według konstytucji...
Albo przez neosędziego. Czy jest takie ryzyko, że ktoś powie, nie uznaje na przykład, załóżmy, werdyktu sprawy rozwodowej, bo sędzia jest powołany, załóżmy, przez neo-KRS?
Dokładnie tak. Oczywiście może być taka sytuacja.
Czyli potwierdza pani, że to może zejść
tak,
do tych kwestii cywilnych?
Oczywiście, że może zejść i może zacząć dotyczyć zwykłego obywatela i to jest po prostu proces anarchizacji państwa i oby się nic coś takiego u nas w Polsce nie wydarzyło. Po prostu ja tak samo jak pan redaktor, możemy się nie zgadzać z jakimiś orzeczeniami, ale to nie oznacza, że mamy ich nie respektować. I po prostu taki musi być stan faktyczny. Nie może być tak, że jedną izbę Sądu Najwyższego uznajemy, a drugiej izby Sądu Najwyższego nie uznajemy.
No to teraz tak, Krzysztof Bosak ma jakiś pomysł. Rozumiem, że w polityce trzeba namówić inne reprezentacje partyjne, innych polityków, by do takich negocjacji przystąpili. Macie takie zdolności? Czy to jest tylko i wyłącznie przekaz dla elektoratu? Czy też faktycznie toczą się jakieś rozmowy w kuluarach, gdzie z tą propozycją wychodzicie?
Panie redaktorze, żeby w ogóle o czymkolwiek rozmawiać, to obie strony tego sporu powinny po prostu chcieć się dogadać. I niestety żadna z tych stron nie chce zrobić ani kroku wstecz, ani nie chce po prostu rozwiązać tej sytuacji. Każdy wchodzi coraz głębiej w tą swoją, ja to nazywam bańką, tak, ale w tą swoją przestrzeń narracyjną i nie uznaje w ogóle...
No, rozumiem, pani dyrektor, winni są inni, ale pytam panią jako przedstawiciela Konfederatów, czy na przykład z panem prezydentem Krzysztof Bosak się w tej sprawie spotkał?
Nie spotkał się, natomiast ja pamiętam, że były jeszcze wcześniej takie konsultacje z innymi środowiskami politycznymi, jeszcze w latach poprzednich w związku z wymiarem sprawiedliwości. One nic nie przyniosły, natomiast panie redaktorze, to już my możemy składać propozycje, natomiast jeśli nie będzie woli i chęci z obu stron, czyli ze strony PiS-u, ze strony Koalicji Obywatelskiej i ze strony pana prezydenta, czyli nawet mamy trzy tutaj, jakby to powiedzieć, ośrodki, no to nic nie zdziałamy, tak? I nie ma, na dzień dzisiejszy nie ma takiej woli. Nie ma takiej woli, każdy brnie w swoją stronę.
W porannej rozmowie Anna Bryłka, ekspert Konfederacji do Spraw Europejskich. Porozmawiajmy w drugiej części naszej rozmowy o sprawach europejskich właśnie. Rząd zgodził się na pakt migracyjny. Co na to Konfederacja?
Ojejku, my pakt migracji azylu krytykujemy od 2020 roku, to znaczy to nie jest żaden nowy pomysł i ja nadmienię, że polski rząd akurat się tutaj de facto nie zgodził, bo te decyzje jeszcze zapadały za czasów PiS-u, kiedy zostały te, bo ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, pakt o migracji i azylu to jest 5 rozporządzeń dotyczących migracji. One zostały zatwierdzone przez Radę w czerwcu zeszłego roku, no i teraz w grudniu zeszłego roku doszło do porozumienia między Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie tych przepisów. No i te przepisy mniej więcej dotyczą tego, i to były zapowiedzi oczywiście od 2020 roku nowej szefowej Komisji Europejskiej, wtedy pani, i teraz też cały czas pani von der Leyen. Zasada taka jest, że albo się przyjmuje imigranta, albo się za niego płaci. To jest tak zwany ten nowy mechanizm solidarności, czyli albo relokacja, albo wkład finansowy, albo jakiś inny wkład solidarnościowy. No i oczywiście my od początku krytykowaliśmy te rozwiązania, no ale przede wszystkim dlatego, że one nie rozwiązują przyczyny problemu masowej, niekontrolowanej imigracji, no bo tutaj mamy do czynienia z takimi przepisami, które po prostu legalizują osoby, które chcą nielegalnie przekroczyć granice Unii Europejskiej. No i oczywiście te przepisy skrojone są pod państwa, które mają na dzień dzisiejszy największy problem z masową imigracją, czyli Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja. Te państwa muszą szukać rozwiązań, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. No bo na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązują przepisy dublińskie, które obciążają właśnie
Ale zwolennicy tego mechanizmu, bo praktycznie istotą tego mechanizmu, i to może najbardziej interesować naszych słuchaczy, jest właśnie ten mechanizm bierz lub płacz, czyli albo przyjmij daną ilość ludzi, albo też zapłać za ich utrzymanie. Zwolennicy tego rozwiązania mówią, że to jest sprawa solidarności europejskiej.
Panie redaktorze, to znaczy ja powiem tak, nie do końca. Nie do końca. Dlatego jeszcze jeden fakt, który muszę tutaj naszym słuchaczom powiedzieć, to znaczy po tym porozumieniu jeszcze trwają prace techniczne służb prawnych Unii Europejskiej do tego, żeby opracować technicznie te rozporządzenia, więc ja nawet nie znam i nawet wczoraj sprawdzałam potrzeby tego wywiadu, czy jest już ostateczny kształt najważniejszego rozporządzenia, czyli rozporządzenia o zarządzaniu migracją. No panie redaktorze, ja powiem tak. To jest pokłosie wieloletniej, nieodpowiedzialnie prowadzonej polityki migracyjnej państw, które miały szeroko otwarte drzwi do tego, żeby ściągać, żeby nie zniechęcać ludzi, którzy tutaj chcieli przyjechać do Europy, tylko żeby ich zachęcać. No i niestety przez tą nieroztropną politykę dzisiaj mamy do czynienia z taką, a nie inną sytuacją, że po prostu osoby, które chcą trafić do Unii Europejskiej, zamiast legalnie pójść i złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w państwie, w którym przebywają, w odpowiednich placówkach dyplomatycznych, jadą na granicę i tutaj przedostają się do Europy, składają odpowiednie wnioski azylowe, no i w kraju tego pierwszego pobytu musi ten wniosek zostać rozpatrzony. No i to jest problem, tak? To znaczy to jest problem, że my będziemy teraz mieć obowiązkowy wkład finansowy, no bo ustanowienie tego mechanizmu solidarności, no po prostu generuje stałe obciążenie dla państw członkowskich.
Na koniec jeszcze
no i
chciałbym...
nie mamy górnych limitów tych obciążeń finansowych.
Na koniec chciałbym panią zapytać o sprawę migracji, ale nie w kontekście migracji tej nielegalnej przepływu osób z Afryki i Azji do Europy, ale o migrację zarobkową. Polska zmaga się z niżem demograficznym. Wszystkie dane wskazują, że niewiele się zmieni i bez migracji pracowników, no będzie nam bardzo trudno utrzymać tempo wzrostu gospodarczego. Jak Konfederacja na migrację zarobkową patrzy?
I słusznie, dziękuję za to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. My przygotowaliśmy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej i tam między innymi na te pytania odpowiadamy. To znaczy, to nie jest tak, że każdy ma prawo tutaj wjechać. Wjechać ma prawo tylko i wyłącznie ten, który chce legalnie wjechać, no i który osoba, która po prostu swoim doświadczeniem zawodowym i tak dalej jest w stanie coś wnieść i chce się też w jakiś sposób integrować z lokalną społecznością. Natomiast afera wizowa w zeszłym roku po prostu pokazała, że w ogóle nikt nie panuje nad tym, jak wygląda imigracja zarobkowa do Polski, że te firmy, które pośredniczyły w zatrudnianiu pracy, nadużywały swoich kompetencji.
Musimy kończyć.
To było w ogóle poza nadzorem ministra spraw zagranicznych, więc jest tutaj dużo bardziej skomplikowana sytuacja.
Musimy kończyć. Dotykamy zaledwie tych bardzo ważnych problemów. Moim i Państwa gościem była pani Anna Bryłka, dyrektor do spraw europejskich partii Konfederacja. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się Państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.